Dzień dobry, przy mikrofonie Aneta Maria Pawelczyk-Piłat. Witam w audycji Stacja Dobro. Dziś ze mną wyjątkowi goście, dr Maciej Socha, Anita Czarniecka i Marek Osieciński. Rozmawiamy dzisiaj na bardzo ważny temat związany z aborcją z przyczyn wad wrodzonych u płodu i będziemy też dyskutować o filmie O tym się nie mówi, którego twórcą jest właśnie Marek Osieciński. Marku, ciebie w pierwszej kolejności zapytam, skąd pomysł na taki właśnie dokument? Ty jako mężczyzna, bo ja tak dziennikarsko się domyślam, że to jest taki temat typowo kobiecy, który powinna w redakcji wziąć jakaś kobieta, która jest żoną, matką, której to bezpośrednio dotyczy. A jaka była twoja historia? Co cię zainspirowało do tego, żeby podjąć tak trudną problematykę? Ze swojej męskiej perspektywy.
Jestem ojcem córki, zresztą syna również. I te tematy są tak samo ważne dla nas, jak i dla każdej z grup płciowych z osobna. No, po prostu ten temat dotyczy wszystkich. Zainteresowałem się nim jako ojciec właśnie, jako dziennikarz, który interesuje się ważnymi sprawami społecznymi. Jako filmowiec, również jako obywatel, który poczuł się w sytuacji beznadziejnej, bo bardzo przejąłem się protestami, które wszyscy pamiętamy na ulicach. Brałem w nich udział z kamerą, chciałem w taki sposób pomóc, ale te protesty się skończyły w którymś momencie i no to tak jakby się to wszystko miało jakoś rozpierzchnąć, tak jakby ten temat przestał być bardzo istotny na tyle, żeby wychodzić znów na ulicę. I tego się przestraszyłem. I wtedy pojawiła się Anita Czarniecka, szefowa fundacji Damy Radę i inicjatorka pomysłu stworzenia tego filmu, która przyszła do mnie, znamy się od lat, z takim samym poczuciem, jakiejś takiej beznadziei, takiego imposybilizmu, to jest słowo dosyć modne, wprowadzone przez jednego z naszych polityków, że nic nie możemy. A kurczę, możemy. Możemy zrobić każdy z nas coś, co umie, co robi na co dzień, połączyć te siły i spróbować coś zmienić. No i stąd wziął się pomysł na film. I bardzo świadomie podkreślam ten obywatelski aspekt tego projektu. Ja się cieszę, że mogłem dzięki Anicie, jej inicjatywie, właśnie przełamać to poczucie beznadziejności w sobie.
To poczucie beznadziejności towarzyszyło też nam, kobietom.
Tak, każda z nas, albo większość z nas była na protestach. Ja byłam i protestowałam w swojej małej wiejskiej gminie. Tam moi sąsiedzi pukali się w czoło. Po co ja robię? No więc co ja robię i dlaczego protestuję? Więc ten film jest taką odpowiedzią pokazania tego, dlaczego protestowałyśmy, dlaczego wychodziłyśmy, dlaczego chodziłyśmy i krzyczałyśmy po ulicach to, co krzyczałyśmy. I tak powstała właśnie inicjatywa, oddolna obywatelska inicjatywa stworzenia filmu dokumentalnego, która pokazuje, zobrazuje, czym są w ogóle wady embriopatologiczne. My jako matki, które, no ja mogę mówić za siebie, nie wiedziałam, czym jest cyklopia, bezczaszkowie, bezmózgowie. Ten pseudowyrok, pseudotrybunału właśnie dotyczy skutków tej politycznej decyzji, która została po prostu podjęta przez polityków. Czyli film jest odpowiedzią na to, jak polityczna decyzja wpływa na nasze zdrowie i życie. Nie tylko kobiet, ale całych rodzin.
Doktor Maciej Socha, chciałabym, żebyś nam opowiedział o tych wadach, tak w skrócie. O tych takich najbardziej zjadliwych. Bo przecież przeciwnicy wolnego dostępu do aborcji i aborcji z przyczyn wad wrodzonych u płodu podnoszą argument, że dzieci z zespołem Downa wtedy są poddawane eutanazji. To nie jest jedyna wada genetyczna, do której może dojść w łonie matki.
Zespół Downa to mutacja, w której mamy dodatkowy chromosom 21 pary i ten chromosom determinuje to, jak wygląda, jak rozwija się, jak zachowuje się po porodzie tenże człowiek, ale także determinuje to, co dzieje się z płodem wewnątrz macicznie. I oczywiście moglibyśmy dla takiego porównania powiedzieć, potraktujmy to jako pewną informację, jaki jest skład chromosomowy. Osoby, która ma prawidłowy garnitur chromosomowy, te osoby nie będą doświadczały właściwie żadnych wad, a tamte osoby tak. Kiedy mówimy o wadach, często używamy właśnie określenia wady, ponieważ albo odnosimy się do pojedynczej wady, albo do zespołu wad, a więc do wielowadzia, po to, żeby określić, co też dzieje się z danym płodem, to, co będzie się działo też z człowiekiem. W większości przypadków, kiedy stawiamy rozpoznanie zespołu Downa, to niekoniecznie taka ciąża jest wskazaniem do, albo była wskazaniem do jej zakończenia jeszcze przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. I to mogło być też tak, że płód z prawidłowymi chromosomami mógł mieć takie wady, że były one podstawą do rozpoznania, że jest obarczony ciężkimi, nieodwracalnymi, śmiertelnymi wadami. Te śmiertelne wady, nieodwracalne wady, ciężkie wady płodów to problem nie tylko matki, ale problem także i ojca. W kontekście tego, o czym zaczęliśmy mówić, że to dotyczy kobiet. W znakomitej większości przypadków dotyczy to również mężczyzn, ponieważ to para jest w ciąży. To para stara się o ciążę, to para decyduje znowu w znakomitej większości przypadków o tym, żeby dokonać aborcji. W takiej powszechnej narracji wolnościowej, prowolnościowej, wspominamy tylko i wyłącznie o kobietach. Nie chcę nikomu niczego odbierać, ale chciałbym wspomnieć, że to zwykle mężczyzna jasno w tym uczestniczy, dlatego ten taki seksistowski podział, że dlaczego wy mężczyźni się tym zajmujecie i ty akurat jako ginekolog, facet chciałbyś się tym zająć, no, dla mnie jest to w ogóle nieuprawnione. Jeżeli zgodzisz się, nie będę opowiadał o poszczególnych wadach. To zamierzam się ześlizgnąć z odpowiedzi na to pytanie, ponieważ to nie ma większego sensu, ponieważ epatowanie poszczególnymi wadami, tym, że pokażemy komuś zdjęcie płodu z jednym okiem, ono wywoła zapewne emocje. Ale wydaje mi się, że w 2023 roku powinniśmy zadbać o taką edukację wolnościową, o taką edukację propłodnościową, o taką edukację seksualną, żebyśmy wszyscy wiedzieli, na czym polega rozwój embriologiczny, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak płód może cierpieć, co też z nim się dzieje. I wreszcie, żebyśmy doszli do takiego etapu, że mając zaufanie do lekarza i do matki oraz ojca, którzy siedzą z tym lekarzem, jeżeli dojdziemy do konsyliarnie, do decyzji o tym, że para chciałaby zakończyć ciążę, nie pozwolić, aby ta ciąża dalej trwała, po to, żeby płód nie rozwijał się w takim kierunku, aby mógł zacząć odczuwać ból, żeby cierpiał. Lub jeżeli matka powie, panie doktorze, ja nie zamierzam być żywą trumną. To jest akurat jeden ze sloganów, jedno z haseł, które się często pojawia, ale kobiety autentycznie tak mówią. Nie zamierzam być żywą trumną dla umierającego płodu obarczonego wadami. Jeżeli w takiej sytuacji matka z ojcem zdecydowaliby, że chcą zakończyć ciążę, uważam, że powinno być to prawnie dozwolone. Tymczasem aktualnie ciąże płodów z wadami. My kończymy najczęściej z tego powodu, że ta informacja, ta sytuacja też prawna, która nie pozwala na zakończenie ciąży, doprowadza do tego, że kobieta jest w kryzysie psychicznym. Jej zdrowie i życie są zagrożone, tak, że lekarz specjalista psychiatrii wystawia zaświadczenie, że dalsza kontynuacja ciąży stanowi zagrożenie dla życia tejże kobiety i jest to przesłanka, to jasno i dobitnie chciałbym powiedzieć, wystarczająca do tego, żeby zgodnie z ustawą zobowiązującym w Polsce prawem taką ciążę przerwać.